Okej, witam serdecznie wszystkich w podcaście Produktowanie, gdzie ja oraz, czyli Kacper, oraz Joanna opowiadamy o naszych przygodach związanych z produktami, naszym doświadczeniu w branży i o tym, co ostatnio przytrafiło nam się w związku z tym, co robimy. Joanna, przywitaj się ładnie.
Dzień dobry, ale tak naprawdę się spotykamy na kawę i gadamy o głupotach.
Tak, to jest właśnie ten podcast. To jest druga iteracja naszego podcastu. Pierwsza iteracja udała się połowicznie.
Nie, ona się udała w całości, ale tak bardzo się udała, że była 3 razy za długa.
Miała tylko 51 minut. Wiesz, ile miał Product Breakfast Club pierwszy? 79? Coś takiego.
No, a wiesz, ile się pije kawy? Kto to wytrzyma przy kawie? 51 minut.
No dobra, dzisiaj mamy taki cel, żeby nie przekroczyć ilu? 20 minut? 20 minut. Włączysz stoper, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy w czasie?
W porządku, to ja włączam. Czy chcesz relację z mojego doświadczenia włączania stopera na iPhone'ie?
Czemu nie?
Więc miałam trudności z odszukaniem najpierw aplikacji. Teraz, jak już ją znalazłam, to idzie jak spłatka. O nie, nie wiem jak ustawić. A czekaj, to jest stoper start. A minutnik chciałeś, a nie stoper tak naprawdę. A widzisz, taka zmyła. Dobra, 20 minut. Minutnik.
Okej. Joanna, w tym odcinku ja akurat tak się przydarzyło, że wydarzyło się coś ostatnio, o czym chętnie bym porozmawiał. I jest to strona profilowa na wszelkiego rodzaju platformach. Co ty wiesz o stronach profilowych? Jakie ty masz przemyślenia? To mnie interesuje najpierw.
Najpierw musisz powiedzieć, co to za strona profilowa.
W związku z tym, co robię w pracy, zacząłem przeglądać to, jak wyglądają strony profilowe na różnych portalach społecznościowych oraz innych miejscach. Na Medium, na LinkedInie, na Facebooku, na Instagramie, na Pinterestie i tak dalej. I okazuje się, że różne platformy, pomimo tego, że mają różne zadania w twoim życiu, czyli niektóre są do kontaktu ze znajomymi, niektóre są do promowania jakiegoś stylu życia, niektóre są do relacji biznesowych i tak dalej, niektóre są do zbierania ciekawych obrazków w internecie, wszystkie one mają bardzo podobną stronę profilową. W sensie jakby ona nie spełnia żadnego zadania, ta strona profilowa, innego niż zbieranie kontentu, który gdzieś zaznaczyłaś, polubiłaś, etc.
Mnie strasznie wkurzają strony profilowe.
Wytłumacz.
No, bo ja nienawidzę tworzyć stron profilowych. Jak mam zaprezentować siebie na Facebooku albo na jakimś dowolnie innym profilu, to ogarnia mnie taki stres, że ja nie wiem, co ja mam tam włożyć i że to wszystko mnie jakoś reprezentuje. A najgorsze jest LinkedIn. O mój Boże. To jest dla mnie trauma. Nie, w ogóle nie bardzo nie lubię tych wszystkich mediów.
Co ci przeszkadza w LinkedInie? Co tam jest nie tak? Jesteś osobą z dużym doświadczeniem, która ma czym się pochwalić, nie tylko stanowiskami, ale też jakimiś projektami. Kontakty, twoje LinkedInowe kontakty, wiele mówią o tym, kogo znasz w tym mieście. Co ci przeszkadza na tym profilu?
No widzisz, no dokładnie to, co wymieniłeś, to znaczy, że wszyscy widzą moje kontakty. Czasami jest plusem, czasami jest minusem. No ale dobrze, w takim świecie żyjemy, takim transparentnym i to w sumie też jest w jakiś sposób okej. Natomiast mój problem jest taki, że mi się po prostu nie chce, jestem leniwa. Znaczy dużo ludzi jest leniwych, to nie jest to, że ja jestem wyjątkowo leniwa. Tak się usprawiedliwiam teraz. Ale czy tobie się chce za każdym razem, jak zrobisz jakiś projekt, przygotowywać z tego paczkę, którą potem wrzucisz na wszystkie możliwe media? Ja się czuję wtedy jak taki jakiś pusher.
W ogóle nie lubię robić case studies. Bardzo chętnie opowiadam ludziom, jak się myślę, oj, Kacper, co robisz za projekt? Wow, stary, nie uwierzysz, czym się zajmuję. Ale jak przychodzi co do czego i trzeba ten proces rozpisać i kto za co był odpowiedzialny, jakie były kroki, gdzie była ta decyzja strategiczna, za którą ty jesteś odpowiedzialna i jak to wpłynęło na to, jak produkt się rozwija i tak dalej, to można by pisać naprawdę takie rozprawy doktorskie. W sensie, żeby to miało sens, bo inaczej przecież był zespół, zrobił projekt i ja byłem odpowiedzialny za stronę wizualną, cokolwiek to znaczy.
Kacper, ja mam pomysł, bo ja uwielbiam robić case study, ale nie swoich projektów. Ja uwielbiam robić case study czyichś projektów i rozkładać je na czynniki pierwsze i wyłuszczać, co tam się stało. To może się tak zgramy, że ja będę robić case study twoich projektów, a ty będziesz robił prezentację moich.
Nie boisz się, że ucierpisz na tej wymianie?
Ale nie, ja myślę, że nawet zyskamy. Wiesz, jak...
Okay, ale czy to znaczy, że ja mam brać projekty, które zrealizowałaś i jeździć z nimi po konferencjach? Bo jeden twój zrealizowany projekt to nawet znam dosyć dobrze.
No, czemu nie? Nawet jeden zrobiliśmy razem, więc pełne prawo.
Słuchaj, to jest dobry pomysł na przyszłość. Tymczasem ja napiję się kawy, dostarczając naszym słuchaczom wyjątkowych doświadczeń audio, a ty możesz w tym czasie mówić.
Ja sobie pomyślałam, że to w ogóle jest genialny pomysł, że projektanci powinni tak podchodzić do sprawy. Znaleźć sobie partnera, który dopełnia twoje umiejętności i robi to, czego ty nienawidzisz, ale jemu to sprawia przyjemność. I tak się ludzie powinni dobierać zawodowo.
O mój Boże, właśnie myślałem o tym dzisiaj rano. To jest, w sensie myślałem o tym, że to jest trochę tak. Radzę sobie z bardzo wieloma aspektami, ale dopracowywanie pixel perfect UI-ów, które z jakiegoś powodu jest oczekiwaniem na portfolio, w sensie wydaje mi się, że tak jest jeszcze w wielu firmach. Nie wiem, czy chciałbym w nich pracować, ale być może. Ile mamy tam czasu? Jak nasz timer?
No, jeszcze 5 minut.
Okej. Że dopracowywanie tego UI-a po prostu krew mnie zalewa, ale jestem w stanie pracować z ludźmi, którzy lubią to robić. I wydaje mi się, że tak powinna wyglądać praca, wiesz, że...
Nie, jeszcze 15 minut.
Ustawiłaś 20 godzin.
O nie, ustawiłam 20 godzin. O nie, jednak UX minutnika nie jest zbyt...
Czy to był błąd człowieka, czy aplikacji?
O nie, to był błąd człowieka, faktycznie ustawiłam 20 godzin.
Ustaw 15 minut, bo minęło dokładnie 5 minut.
O nie, naprawdę
tak. Ja też jestem wielkim fanem...
To jest user experience, ja się jako użytkownik czuję głupio, my nie możemy, jako projektanci nie możemy do tego dopuszczać. Jaka pomyłka. Smutek.
Zgłoś problem do iOS-a. Właśnie sobie o tym myślałem, że jakby największą wartością, jakby sam UX-owiec niewiele może, bo potrzebujesz dewelopera, z którym się skontaktuje, bo potrzebuje kogoś, kto jest ownerem hajsu, który jest reprezentacją projektu, zanim on zostanie wytworzony, kogoś, kto bardzo dobrze skupi się na tym, skąd się bierze warstwa wizualna, co ona reprezentuje i jak ma się do marki w ogóle całego przedsięwzięcia.
No? Poczekaj. Albo jesteś generalistem i robisz wszystko.
I nie robisz tego dobrze.
No, ale czytałaś, bo widziałam, że zapostowałeś w swoich social mediach ostatnio artykuł Jana Armstronga o rozwoju UX-u.
Tak jest.
Tak jest. No to czytałaś, jak wyglądał ten rozwój, że...
Tak. I myślę, że wiele osób czytających ten artykuł nie zrozumiało, że to wcale nie jest super okej, że jest mnóstwo generalistów.
Nie, to jest wam straszna krytyka generalistów tak naprawdę, ale to się wzięło z potrzeby rynku i tak naprawdę ludzie, UX-i to nie są generaliści, ale powiedzmy, że tego oczekuje rynek, że będą tymi generalistami z jednej strony. Głównie bardzo mi się podobał ten fragment, kiedy on mówi o fazie dominacji Apple, kiedy trzeba było tego przejścia z Waterfalla na Agile i to jest ten moment, w którym oczekiwano tych generalistów, którzy zrobią wszystko w jednym sprincie. I w ogóle, a to oznacza innymi słowy, że tak naprawdę mają grafika, który trochę podłapuje podstawowe zasady. Ale na ile to ma coś wspólnego z UX-em, no to jest właśnie to moje ulubione, UI UX, czyli ani UI, ani UX.
No właśnie. Więc ja sobie pomyślałem, że to, co ty sobie pomyślałaś i powiedziałaś to zresztą, że to by było super, gdyby dwie osoby tworzyły zespół, bo dwie to minimum, żeby tworzyć zespół.
Nie masz takiej osoby w swoim życiu? Bo ja spotkałam taką osobę w swoim życiu, która mnie dopełnia zawodowo.
Kogo?
A jak myślisz?
Nie wiem.
Nie, myślę o Oldze.
O Oldze? Bo jest wspaniałym researcherem.
Tak, dokładnie. I ma zupełnie odwrotny system myślenia niż ja, dzięki czemu my się najczęściej w ogóle nie zgadzamy ze sobą. Natomiast rozmawiamy ze sobą i potrafimy ze sobą rozmawiać i dlatego przechodzimy razem jakby już zawodowo z jednej firmy do następnej i do następnej, bo tworzymy super duet i fajnie sobie znaleźć. Czy ja miałam tyle szczęścia, że znalazłam taki duet, a czy ty miałeś takie szczęście w życiu? Znalazłeś swój?
Nie, jeszcze szukam duetu, ale bardzo intensywnie myślę o tym, żeby znaleźć. Spotkałem researcherkę, która świetnie ogarnia research i z nią chciałbym na pewno robić jakieś rzeczy ciekawe. Natomiast wciąż brakuje mi jakiejś osoby, która bardzo ładnie dopracuje i uzasadni wykorzystanie kolorystyki, typografii i tak dalej. Kogoś z taką nie tylko pasją do wyklikiwania tego w programie, ale z jakimś takim rozsądkiem, dlaczego ja robię to akurat w ten sposób i jaki to ma związek z szerszym planem. Bo bardzo dużo spotkam visual designerów, którzy wnikliwie dopracowują na przykład relacje między obiektami, to jakie tam są zaokrąglenia i tak dalej, takie super szczegóły, ale na przykład w ogóle ich nie interesuje to, że marka ma jakieś wartości i te wartości przekładają się jakoś na to, w jaki sposób ona chciałaby być postrzegana w internecie. Tym mam duży problem. Jeszcze...
To jest mega ważne, ale to ja polecam, bo jak wiesz, sama trochę pracowałam jako visual i trafiłam na fantastycznego człowieka, który się nazywa Marco Spis. I on napisał taką świetną książkę, przy której miałam jakiś mały udział. I to dokładnie opisuje ten problem i on podaje rozwiązania do tego problemu, więc ja zachęcam wszystkich projektantów, nieważne UX-ów, czy UI-ów, czy visual, czy jakkolwiek tam się nazywają, żeby sobie Branded Interaction przeczytali, oglądnęli, a przynajmniej przeglądali.
Powiem ci, że specjalnie zamówiłem książkę do firmy, żeby wszyscy sobie ją przeczytali. No dobra, ale dosyć o tych wizualach. Jakby uwaga była taka, że warto sobie znaleźć człowieka, który uzupełnia twoje kompetencje, bardziej niż na siłę rozwijać te kompetencje i starać się być wszystkim naraz. Bo to nie wychodzi, przynajmniej z tego powodu, że ciężko projektując, robiąc projekt, myślisz, nie da się myśleć o tej warstwie, okej, to teraz robię experience, a potem to programuję, a potem się zastanawiam, jak to ładnie ostylować, bo te procesy myślowe są sprzeczne ze sobą, w sensie jakby chodzi o coś innego w trakcie wykonywania tej roboty, więc nigdy tak naprawdę nie będziesz super chyba takim generalistem. Ja tak uważam. Ja tak sobie myślę.
Wydaje mi się, że generalistem się jest z konieczności, a nie z wyboru, to zawsze. A gdzieś ta dualność tak ładnie nas przenosi do tematu, znowu mi się przypomniało z tego artykułu Iana Armstronga, na temat dual track design, bo to się przenosi na kolejne poziomy, jak się o tym pomyśli, bo ty jako projektant masz swojego partnera, który cię dopełnia, ale tak samo na poziomie firmy, to o czym on pisze, że UX idzie w kierunku, czy może to jest rozwiązanie problemu zgrania UX-u z Agilem, właśnie dual tracku, czyli że mamy zespół, który pracuje nad problemami generalnymi i mamy zespół, który pracuje nad problemami sprintowymi, w trakcie tych sprintów. Więc wow, jak się to ładnie zmultiplikowało na inny poziom.
Tu mam 14 minut, że nagrywam już 15 minut.
Ale czy nie wpadliśmy w jakiś taki terror czasowy?
Wpadliśmy, ale myślę, że to dobrze czasem wpaść w terror czasowy. Słuchaj, Joanna, zacząłem od rozmawiania o profilach, o stronach profilowych. Jakby zajarałem się tematem. Wydaje mi się, że strona profilowa ma trochę inne zadanie w życiu człowieka na różnych portalach i powinno się to zadanie różnić w zależności od kontekstu, w jakim jesteś, czyli tych różnych platform i tego, jakie mają cele biznesowe. I wydaje mi się, że są te potrzeby gdzieś w ludziach, ale w ogóle te portale tego nie odzwierciedlają. Jakby potrzeba pokazania swojej zajebistości przez coś innego niż tylko zdjęcia. Jest tyle rozwiązań, które można wdrożyć obecnie i zamienić content, który już tam masz, na coś super zajawkowego, coś, co przyciągnie uwagę ludzi. Na LinkedInie, wchodząc na profile ludzi, patrzę na ich zdjęcie, nazwisko i nawet nie przeglądam do końca już tych firm, tylko patrzę na logotypy i wychodzę stamtąd. Więc jak nie pracujesz w Google, Facebooku, gdzieś tam, to nie ma to dla osoby pobocznej, no bo nie dla rekrutera, ale ja jako osoba, która, nie wiem, szukam współpracowników albo szukam ciekawych ludzi.
Czekaj, to jesteś rekruterem.
Współpracowników, no ale może nie do jakiegoś konkretnego projektu, tylko właśnie takiej na przykład dual duszy. Szukam kogoś, kto zrobił coś ciekawego, to nie widzę, co ciekawego zrobił albo w jaki sposób ciekawy myśli, tylko widzę, jakie aktywności podejmuje w ramach tej platformy i to jest słabe.
Przesyłanie artykułów dalej, to jest też, ludzie próbują reprezentować swoje poglądy poprzez publikowanie artykułów albo jakichś wydarzeń, nawet na LinkedInie. Na to wszystko trzeba mieć czas, jak ktoś jest naprawdę zapracowany i naprawdę zaangażowany w swoją pracę, to czy ma czas prowadzić profil na LinkedInie? Ja trochę tak na to patrzę, wiesz, to jest straszne, ale jak rekrutuję i dostaję profil z LinkedIna, a czasami się zdarza, że zamiast CV ktoś przesyła profil z LinkedIna i to jest okej, okay, akceptuję to. Natomiast jak widzę, że masz za dużą aktywność, to myślę sobie, o, ty chyba nie jesteś zapracowanym człowiekiem.
Miecz obosieczny. No dobrze, Joanna, to co zrobić? W sensie, bo to jest akurat, wydaje mi się, ciekawe, jak zaprezentować się w internecie? Czy projektant powinien mieć Behance'a? Czy powinien mieć LinkedIna, na którym nie ma aktywności, czy powinien wysłać ci portfolio w PDF-ie? Co ty lubisz najbardziej?
A jaki projektant? Bo to jest zupełnie
inaczej. Interakcji na przykład, albo visual designer. Jaka jest różnica?
Okej, okay, zupełnie inaczej jest visual designerem, zupełnie inaczej jest interaction designerem dla mnie. Bo o ile visual designer, no to tak, Behance akceptuje, Dribbble akceptuje i tak dalej. Chociaż to są dla mnie takie rzeczy mało istotne, wbrew pozorom. Dla mnie najważniejsze jest portfolio, Niektórzy traktują to jako tożsame, to znaczy robią portfolio na Behance, co nie do końca jest, znaczy najczęściej nie jest fajne, bo jest to platforma publiczna i nie wszystko tam można opisać i też jest taka bardzo wizualna, a to co mnie interesuje to jego sposób myślenia, a nie kolorowe obrazki. I tak naprawdę to, co było wynikiem tego projektu, jest dla mnie najmniej istotne z tego wszystkiego, bo zdaję sobie sprawę, jak wiele czynników wpływa na to, jak wygląda efekt finalny. A najfajniej mnie się przegląda tak naprawdę albo strony stworzone przez projektantów, gdzie oni mają po prostu postawione swoje własne portfolio na jakiejś platformie nawet, ale widać, że ono jest customowo stworzone, on nie korzysta z jakichś template'ów, albo po prostu dokumenty, które przesyłają, a jak to są interaktywne PDF-y, to w ogóle już wiem, ok, gościu, masz skilla. Znaczy, no bez przesady, to nie jest znowu trudne stworzyć, ale to się na tyle rzadko zdarza, że taką osobę traktuję bardziej poważnie.
No dobrze. Bo temat profili łączy się bezpośrednio z tym, jak ludzie chcą się prezentować w internecie. I okej, czyli rozmawialiśmy o tym, że te profile nie spełniają oczekiwań ludzi, bo mogą wręcz przeciwnie zadziałać. Czyli jeżeli ktoś jest aktywny na LinkedInie, to jest postrzegany...
W ogóle nie chciała mieć takiego profilu na LinkedInie albo takiego profilu na Facebooku. Na przykład lubię Instagrama i to mnie bawi i to mnie cieszy, ale te wszystkie inne profile traktuję tak, że to jest przymus, bo jak go nie masz, to nie masz szans rekrutacyjnych, to nie masz szans wejścia w jakieś zaproszenia na konferencje. Po prostu to jest przymus społeczny i to jest straszne. I masz poczucie, że to jest przymus społeczny.
Nie czuję. Jestem totalnie wchłonięty poprzez wszystkie social media. Traktuję to jako szansę dotarcia do odpowiednich osób bardziej niż przymus społeczny.
No właśnie. Idę. Kacper, bądź moim dopełnieniem.
Wiesz, co zrobiłem ostatnio? Joanna, przez ostatnie 2 tygodnie rozesłałem chyba z 1000 zgłoszeń na LinkedInie i powiększyłem moją sieć kontaktów o 500 osób, zdaje się, manualnie zapraszając ich do znajomości i wchodząc na ich profile, tak, że wtedy im się wyświetla, że ktoś był na ich profilu, więc lajkują twój profil z powrotem.
Co to zmieniło w twojej
życiu? Po pierwsze, wydaje mi się, że teraz mam większą penetrację rynku designerów, więc dostępność do ludzi, jeżeli chciałbym na przykład pogadać z kimś z jakiejś konkretnej firmy, to jest większa szansa na to, że moja wiadomość dotrze gdzieś tam do nich. Co w kontekście budowania na przykład kontentu dla tej grupy docelowej ma jak najbardziej sens. Pytanie jest tylko takie, na ile LinkedIn ogranicza dostępność tych profili dla moich treści. Ale to się okaże, bo robię teraz taki eksperyment, sprawdzam, gdzie to wszystko dociera, jak zwiększy się zaangażowanie treści w jakimś tam okresie czasu. I dlatego też będę pisał więcej o tych profilach, bo mam jakieś pomysły na to, co zaprezentować innego i na pewno chciałbym zrobić taki obszerny research i zamieścić go gdzieś na temat tego, jak te profile wyglądają, co się w nich zmieniło i w jaką stronę zmierzają w tych dużych firmach, a w jaką mogłyby zmierzać.
Bardzo częsty przykład, który jest w portfolio projektantów, to są koncepty na nowy profil na Facebooku albo takie redesigny różnych rzeczy. I zawsze mnie to zastanawia, bo to są redesigny tylko i wyłącznie wizualne. Więc ja się strasznie...
Czas nam mija. Dajmy sobie jeszcze 4 minuty.
To jednak jest terror czasu, jak dzwoni ci budzik.
Ale to dobrze. Joanna, to jest dobrze. No, czyli redesigny wyłącznie wizualne.
Dokończę tą myśl drastycznie. Tak. Jak widzę redesign profilu społecznościowego, jest to redesign wizualny, to go omijam. Ten projekt się dla mnie nie liczy.
Nie.
No tak, bo ja szukam UX designera. Jak UX designer poprawia kolorki, to...
No... Czekaj, ale dostajesz Facebooka pokolorowanego na pomarańczowo?
Coś w tym guście. Przestawione zdjęcie, ładniej zaokrąglone rogi, odświeżony wizual, zero ingerencji i w proces, zero ingerencji w no, to, o czym mówiłeś, jakby po co w ogóle jest ten profil, co nowego można zaoferować, być może jakie ułatwienia użytkownikowi można stworzyć. Nie, przekolorowane. To jest smutne, zakończył czymś wesołym.
Czymś wesołym. W zeszłym tygodniu, jak się spotykaliśmy, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, między innymi o tym, jak zaczęliśmy pracę w UX-ie. Być może ten odcinek pojawi się kiedyś w podcaście, może za 100 lat, zobaczymy. Jak będziemy mieli 10 subskrybentów na jakiejś platformie, to wtedy wypuścimy ten odcinek. Wynikiem tego, ale to jest taka książka, której oczywiście nie przeczytałem, bo tak to jest właśnie z internetem dzisiaj, że ja dowiaduję się o tym, co jest w książce, którą napisał ktoś, bo ktoś napisał artykuł o tym, o jakimś aspekcie czegoś z tej książki, więc ktoś wytłumaczył, jaka jest taka myśl główna, przewodnia tej książki. Ja tylko zbieram takie myśli główne, myśli przewodnie. I myśl przewodnia jest taka, że mając jakąś przeszkodę, to nie należy patrzeć na to jako przeszkoda, tylko należy pomyśleć, o, jeżeli nie mogę iść w tę stronę, albo jeżeli to jest trudne, to jakie inne są wokół mnie możliwości?
O mój Boże, Kasper, nie chcę Cię martwić, ale jeżeli chcesz znaleźć tę książkę, to jest 10 tysięcy książek, które o tym piszą.
Tak, tak.
To zróbmy z tego konkurs. Ja się postaram znaleźć tę książkę.
To by będzie super. Ale to jest proste. Znając rzeczy, które słucham, czytam i oglądam, to myślę, że to jest bardzo łatwe to znaleźć. Nieistotne. W każdym razie chodzi o to, o co chodzi. Dlaczego o tym mówimy? Aha, okej, okay. Czyli ten podcast się nie udał i trudno jest zrobić dobry podcast za pierwszym razem, ale to nic, bo spróbowaliśmy, zrobiliśmy to. Wynikiem tego było to, że napisałem na LinkedInie, hej UX designerzy, czy macie jakieś ciekawe historie o tym, jak zaczynaliście pracę w branży? I wyobraź sobie, że odezwało się, nie wiem, z 10 osób, do których mamy teraz kontakt, żeby umówić się z nimi i porozmawiać o tym, jak zaczynali pracę w UX designie. W Polsce.
To może zaprosimy ich na kawę razem z nami następnym razem.
Tak, część ludzi jest z Krakowa oraz z Łodzi.
O, z Krakowa.
Ale myślę, że ci, którzy są w Warszawie, spokojnie mogliby wpaść tutaj do Cafe Nero i pogadać z nami o tym, jak zaczynali w UX designie.
A do tych z Krakowa to ja wpadnę.
Dobrze, to super, to się tak podzielimy, Warszawa, Kraków. No i widzisz. No i widzisz, i to jest właśnie super informacja, jest zaangażowanie, ludzie są zainteresowani tematem tego, żeby rozmawiać. Ludzie są zainteresowani tym, żeby rozmawiać o UX designie. I to jest radosna wiadomość dla mnie. To jest coś, co nakręca mnie, żeby robić to dalej.
Okej, okay, to pozytywne zakończenie jest takie, że teraz będziemy się spotykać z ludźmi na kawę i rozmawiać z nimi o UX-ie.
Tak, ale nie chciałbym kończyć naszych rozmów na wyłączność. Chciałbym wciąż mieć dostęp do Ciebie jako osoby pojedynczej. Joanna, jesteśmy w gdzie? Co to jest za Cafe Nero? Pomyślałem sobie, że to byłby fajny pomysł, gdybyśmy powiedzieli, gdzie jesteśmy i żebyśmy się spotkali tu cyklicznie, a gdyby ktoś chciał wpaść na ostatnie 5 minut na przykład
albo w ogóle wpaść
i pogadać z nami, albo zadać jakieś pytania, albo opowiedzieć nam coś, to było nawet lepsze, żeby nam coś opowiedział mądrego, to Cafe Nero przy rondzie ONZ, jaki tu jest numer? Chyba nie ma więcej Cafe Nero.
Chciałam sprawdzić, jak się nagrał dźwięk, czy to w ogóle można nagrywać, bo to jest głośno strasznie.
Wydaje mi się, że jest całkiem spoko, bo mam słuchawki na uszach i słyszę mój piękny, aksamitny, niski głos.
No dobra, to musimy pisać, o której tu będziemy i zapraszamy, dołączcie do nas na kawę. Kawa jest dobra.
To w końcu Cafe Nero. Dobra, koniec.
I oni nas nie sponsorują, ale właśnie, musimy iść w tą stronę.
To nie jest nasz sponsor. I myślę, że nie będziemy mieli sponsora. Po co nam sponsor?
Stać nas jeszcze na kawę. No w końcu jak się tak dobrze zarabiają.
Ja mogę sponsorować kawę na ten podcast. Joanna, dziękuję Ci bardzo, że dołączyłaś do mnie tego pięknego dnia na tym fantastycznym podcaście.
Dziękuję Ci, Kacper, za kawę. Jest naprawdę dobra.
Okej, okay, to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. A, Joanna, czy Ciebie można znaleźć na jakiejś platformie społecznościowej, czy wyłączysz wszystkie do jutra?
O mój Boże, niestety można. Można i na LinkedInie, i na Facebooku, jak piszecie Joanna Zabawa Kalinowska, to wszędzie Wam wyskoczę.
Fantastycznie. Joannę można znaleźć tam, mnie można znaleźć również na Facebooku i LinkedInie pod nazwiskiem Borowiec Kacper. No i tyle. Piszcie, dzwońcie, do zobaczenia. Hej.